Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Pół roku 2023 roku za nami, więc zrobimy podsumowanie tych seriali, które możecie i naszym zdaniem chcecie nadrobić w te wakacje.
A przy okazji stworzymy mini poradnik, co nadrobić w lato i czego nie przegapić i być otwartym na nowy sezon serialowy, który no właściwie cały czas trwa, ale na dobre zacznie się od sierpnia.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Wiesz, myślałam sobie o tym minionym półroczu jako o takim czasie, kiedy rządziły blockbustery. Takie najbardziej hitowe seriale, które bardzo mocno koncentrowały publiczność, które na dobrą sprawę nie były niespodziankami, bo wszyscy oczekiwałyśmy od nich czegoś naprawdę fajnego i dobrej jakości. I trochę w cieniu tych właśnie wielkich przebojów typu Sukcesja, typu The Last of Us, bardzo dużo rzeczy w międzyczasie chyba nam umknęło.
Myślę, że Sukcesja i The Last of Us to były takie seriale i to są takie seriale, które oglądali wszyscy. Że od czasów Gry o Tron nie było tych seriali, o których rozmawiamy z odcinka na odcinek. To były takie sytuacje, w których jeżeli nie widziałam danego odcinka w dniu premiery, to obawiałam się włączać media społecznościowe, bo wiedziałam, że tam się dużo na ten temat dzieje, co się w następnym odcinku The Last of Us i Sukcesji wydarzyło. Więc
i to jest też potwierdzenie prymatu HBO, które pomimo tego, że no też boryka się z różnymi problemami i zmianami w swojej strukturze, tak, na przykład w Stanach już nie ma w ogóle HBO Max, tylko jest Max, to nadal ta platforma dostarcza nam tego najbardziej jakościowej treści.
Tak, chociaż przyznam, że jeżeli myślę o takim serialu, który chciałabym, żeby najbardziej bym chciała zachęcić was do obejrzenia i nadrobienia, to a właściwie mam dwa takie seriale, to żaden z nich nie jest z HBO Max i żaden z nich nie jest z tej platformy. Chociaż mam takie poczucie, że HBO Max cały czas jednak dobrze robi, że dozuje te odcinki, bo Sukcesja czy właśnie The Last of Us przez to też miały pewien taki rytm. To znaczy nie było tak, że rozmawialiśmy o tych serialach dwa tygodnie, tylko rozmawialiśmy o nich miesiącami i po każdym odcinku była nowa rozmowa. A jeżeli mamy te seriale, które lądują na platformach całymi sezonami, to nie ma recenzji, nie ma dyskusji o bardzo pojedynczych odcinkach, tylko jest o całej produkcji.
Dlatego też na przykład Netflix, który zawsze był właśnie tą platformą, która nam dawała seriale w całości, już w tym momencie przekształcił się w serwis streamingowy, który praktycznie wszystkie swoje ważniejsze seriale dzieli na pół. I tutaj mieliśmy też przykład tego Wiedźmina, ten najnowszy przykład, gdzie mamy już pierwszą część do obejrzenia, a następna będzie za miesiąc, tak? Mam rację?
Tak, pod koniec lipca, ale tak było z Grace i Frankie, tak było z BoJack Horsemanem. Szczególnie to się dzieje przy tych finałowych sezonach. To jest najczęściej, że teraz Netflix dzieli te sezony, no ale też Netflix no daje ciała, mówiąc kolokwialnie. Po prostu ja nie znalazłam żadnego serialu, który chciałabym polecić w tym roku z Netflixa.
O nie, zaraz ci wymienię jeden, który chciałabyś polecić.
Jeden, tak? Nie odkopałam? Tak. Dzięki. To wspaniale, że mam ciebie.
Awantura.
Awantura. To jest niezły serial, ale wiesz, w porównaniu z tymi, które ja mam na liście, to nie jest tak, że to jest najlepszy serial. Chociaż jest ciekawy, jest interesujący.
Dla mnie ten serial jest tak top 4 póki co, ale też mam duże oczekiwania do następnego półrocza. Mam też taką listę, którą sobie dzisiaj przygotowałam, seriali, na które czekam, ale to może później. Jeszcze się skupmy na tym, co już widziałyśmy.
No dobrze, to powiedz mi tak, jakbyś miała wybrać jeden serial, który nasi słuchacze, nasze słuchaczki mieliby nadrobić w te wakacje, to byłby to...
Ja nie mogę tak po prostu odpowiedzieć i rzucić ci nazwą. Muszę budować cały kontekst i opowiedzieć, no bo jeśli mam opowiedzieć o serialu, który zrobił na mnie największe wrażenie w tym roku, no to pewnie byłaby właśnie albo Sukcesja, albo The Last of Us. Ale z drugiej strony, jeśli zadałaś to pytanie i skorzystam z tego skwapliwie, że który serial powinni nasze słuchaczki albo słuchacze nadrobić, to powiem o takim serialu, który mi się kojarzy z wakacjami, który jest dobry na wakacje, dlatego że jest taki dość lekki, orzeźwiający i komediowy. I chodzi mi o Abbott Elementary, którego drugi sezon wyszedł w tym roku. I to jest serial, który mi się niezwykle podoba. On też w Polsce nie był długo dostępny, dlatego że można go oglądać na Disney Plus i myśmy czekali, aż ten Disney wejdzie. Jest to serial, który opowiada o życiu nauczycieli. Polski tytuł to Misja Podstawówka, z tego co pamiętam.
Tak, nie brzmi to dobrze.
Jest to serial takiej twórczyni, czarnej młodej dziewczyny, którą ja kojarzyłam jeszcze jako dziennikarkę BuzzFeeda, Quinta Branson, która jest taką aktorką komediową, może właściwie komiczką, nawet pewnie można by ją nazwać stand-uperką, która również gra jedną z głównych ról w tym serialu. To jest taki często powtarzalny schemat, że mamy tutaj z jednej strony showrunnerka, z drugiej właśnie aktorkę, która gdzieś tam w tym serialu jest ważna. I to jest lekki, przyjemny serial, pomimo tego, że o szkole dobry na wakacje, bo rzeczywiście krótkie odcinki i to ta jego wartość i narracja dobrze będzie się sprawdzała jako taki miłą rzecz, którą można obejrzeć przed zaśnięciem i taką podnoszącą na duchu.
To prawda, rzeczywiście jest to taki serial, ale przyznam, że ja trochę odpadłam przy pierwszym sezonie, czyli tak właściwie ty mi przypomniałaś o tym serialu, bo ja jakoś coś musiałam innego oglądać w trakcie pierwszego sezonu i trochę odpadłam, ale chętnie do niego wrócę. Chociaż dla mnie takim lekkim serialem na wakacje, komediowym, ale jednak miłym, jednak wciąż będzie Terapia bez trzymanki. Serial Shrinking to jest serial twórców Teda Lasso, który opowiada historię psychoterapeuty, który przeżywa żałobę po śmierci swojej żony. I ta żałoba jest, no trochę go wycina z życia, nadużywa różnych substancji, spotyka się z eskortkami i spotykamy go i poznajemy w tym momencie, w którym on trochę wychodzi z tej żałoby, czyli z tego wyłączenia się przez rok chce wrócić do życia, na przykład do relacji ze swoją nastoletnią córką i chce znowu być obecnym rodzicem, do relacji ze swoimi współpracownikami, ale też przeżywa frustrację związaną z tym, że jego pacjenci, klienci w gabinecie nie robią tego, co by sprawiło, że ich życie byłoby lepsze. W związku z tym postanawia złamać zasady, które obowiązują psychoterapeutów i mówi tym klientom i zachęca ich do tego, żeby robili to, co on im powie. I skutki tego są dość zaskakujące, często opłakane. To wszystko jest w bardzo komediowym stylu, a jego szefa gra Harrison Ford.
No właśnie, i dla tych, którzy będą tęsknić po Indiana Jonesie do Harrisona Forda, to sobie jeszcze można przedłużyć tę przyjemność i obejrzeć Shrinking, w którym on gra zupełnie inną rolę, ale z drugiej strony jest tak bardzo Harrisona Fordowaty, jak tylko Harrison Ford może być. Gra takiego po prostu zgryźliwego dziada, ale jednak pełnego miłości. I właśnie ten nastrój unosi się nad tym serialem, takiego ogólnego poczucia, że mówimy o ludziach, którzy się troszczą o siebie, którzy są dla siebie ważni, może nie potrafią tego wyrażać albo zachowywać się w taki sposób, żeby innych nie ranić, ale jednak ten duch takiej dobrotliwego nastroju się nad tym serialem unosi i zawsze jak mówimy o tym serialu, jak o nim wspominasz i ty i ja, to mówimy, że to właśnie jest serial twórców Teda Lasso, który się też w tym roku skończył, moim zdaniem dosyć nieudanym ostatnim sezonem. On nie jest mój ulubiony, jest chyba właśnie najgorszy z tych wszystkich trzech, ale który obejrzałam, bo Ted Lasso jest wyjątkowym serialem i też myślę, że go poleciłabym na wakacje tym, którzy go jeszcze nie znają. Szczególnie pierwszy sezon. Potem się już robi gorzej.
To ja jeszcze tylko dodam, że dla tych z was, którzy widzieli Ted Lasso, to Harrison Ford gra taką postać jak Roy Kent w Shrinking.
Tylko mniej przeklina.
Mniej przeklina, ale jest Harrisonem Fordem.
Ma mniej owłosioną klatę.
Tak, ale śpiewa w samochodzie. Więc zdecydowanie jest ten klimat zachowany trochę z różnych bohaterów Teda Lasso i w ogóle to poczucie humoru, sposób opowiadania historii jest bardzo podobne, więc Terapia bez trzymanki, czyli Shrinking i Ted Lasso do obejrzenia na Apple TV+, a my wracamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj rozmawiamy o serialach, które obejrzałyśmy w minionym półroczu, takie pierwsze podsumowania, mówimy o tych najlepszych jak do tej pory, no i naszych oczekiwaniach na drugie półrocze. Na szczęście chyba jeszcze strajk scenarzystów nie dotknie te premiery, które są zaplanowane na ten rok. On będzie pewnie miał efekt dopiero, który poczujemy na swojej skórze w przyszłym roku i być może w następnych, ale tak mówię, na szczęście... Jednak zaznaczając to, że bardzo kibicuję scenarzystom, którzy walczą o swoje prawa pracownicze.
Obie kibicujemy, ale istnieje ryzyko, że przyszły rok będzie oznaczał na platformach rok reality show, bo też fundusze są na różnego rodzaju reality show przeznaczane, gdzie siłą rzeczy scenarzyści są mniej niezbędni. Więc...
Słuchaj, no ja jakoś przeżyję moim zdaniem. Jest dużo seriali do powtórki. Na przykład mój plan na lato 2023 to jest powtarzanie z Archiwum X, które we wrześniu ma swoją okrągłą rocznicę, więc można sobie coś znaleźć starego, niekoniecznie gonić za tymi wszystkimi nowościami, które się pojawiają oczywiście codziennie na platformach streamingowych.
My na pewno będziemy was też w tym wspierać, żeby to odnaleźć. Ja też mam w planach na wakacje obejrzeć wszystkie seriale z tego uniwersum Sky Showtime, Yellowstone, czyli prequel, sequel, cały Yellowstone, to jest też mój pomysł na wakacje, ale rozmawiałyśmy o terapii bez trzymanki, o Shrinking i myślę, że jakbym miała cię zapytać, jaki twoim zdaniem jest mój serial numer jeden na wakacje, to byś powiedziała, że to właśnie ten.
Shrinking?
Tak.
Tak, tak, myślę, że tak.
A ja jednak mam inne. I to było dla mnie samej zaskoczenie. Bo jeżeli bym miała polecić ten jeden serial do nadrobienia w wakacje, to ja bym jednak powiedziała o Rozterkach Fleischmana na Disney+.
No to opowiadaj.
Rozterki Fleischmana jest serialem niezwykłym, moim zdaniem, z paru powodów. No mamy najpierw głównego bohatera, który jest po rozwodzie i poznajemy jego wersję historii. Że jego żona to właściwie jej zależało tylko na pieniądzach i na pracy, że on jest taki biedny, w ogóle wykorzystany i jest w ogóle takim człowiekiem, który jest taki osadzony tylko w wartościach, jest lekarzem i jest lekarzem w szpitalu, nie chce iść do wielkiej firmy farmaceutycznej i pewnego dnia jego była żona podrzuca nad ranem dzieci, takie w wieku wczesnej podstawówki, córka trochę starsza, i znika. On nie jest w stanie jej znaleźć, nie wie, gdzie ona jest, nie odbiera telefonów, nie przyjmuje dzieci w swoje dni, w cudzysłowie, są podzieleni. I on przeżywa z tym związane różne trudności, też jakieś relacje z nowymi kobietami. Ciekawy jest ten serial, ponieważ to nie jest wszystko. W pewnym momencie następuje pewne odwrócenie ról i poznajemy drugą stronę tej historii. I w tym serialu jest bardzo dużo ważnych rzeczy. Po pierwsze jest świetna obsada aktorska i mam wrażenie, że tam po prostu wszyscy są świetni. I Claire Danes, i Lizzie Kaplan, i tytułowy aktor, którego nazwiska nigdy nie pamiętam, ale...
Jesse Eisenberg.
Tak, on zawsze będzie Markiem Zuckerbergiem, niestety. To, jak jest opowiedziana ta historia, z jaką empatią, z jakim twistem, z jakim w ogóle takim zaangażowaniem nas w tę historię... Ja jestem pod dużym wrażeniem tego serialu. Więc to jest serial, który ja bym tak poleciła jako ten numer jeden, Rozterki Fleischmana na Disney+.
Bardzo lubię ten serial, podobał mi się, ale nie należy on dla mnie w ogóle do kategorii seriali na wakacje, dlatego że wydaje mi się, że wtedy się lepiej troszeczkę zrelaksować i odmurzyć. Nie mówię, że to zawsze muszą być głupie komedie, bo mogą być i kryminały, i obyczajówka, natomiast Rozterki Fleischmana przysporzyły też mi bardzo dużo rozterek i miałam dużo refleksji jakoś odnosząc to do momentu swojego życia i tak dalej, więc myślę, że to jest serial, który może was trochę zostawić w takim nastroju pod tytułem o nie, ja też tak chyba mam i to nie będzie dobra wiadomość, więc ja rzeczywiście doceniam Rozterki Fleischmana, ale jednak na wakacjach stawiałabym na coś lżejszego i dlatego chciałam polecić dwa seriale, które mają miejsce akcji we Włoszech. I to są takie seriale mniej znane. Jeden z nich to Kłamliwe życie dorosłych. To jest kolejna ekranizacja powieści Eleny Ferrante. Elena Ferrante, którą poznałam dzięki tobie, bo po prostu dałaś mi te książki i kazałaś mi je przeczytać. Stała się jedną z moich takich najbardziej ciepło, myślę o niej bardzo ciepło jako o autorce i o tej literaturze. Jestem z tych, co Ferrante kochają, druga połowa jej nienawidzi. I o
ty jesteś
genialna,
dalej, bo ty jesteś z tych, którzy pojechali do Neapolu.
Ale nie specjalnie po to, natomiast po taką sławną wycieczkę śladami Ferrante po Neapolu i bardzo mi się tam ta wycieczka podobała, chociaż sam Neapol, szczerze mówiąc, nie wzbudził we mnie jakichś bardzo pozytywnych emocji. Ale jeśli chodzi o Kłamliwe życie dorosłych, to jest jedna z moich ulubionych powieści. To nie jest część Genialnej przyjaciółki, tej najsłynniejszej serii, tylko jest poza serią. I to jest jedna z moich ulubionych powieści. Serial... Wydaje mi się, że nie wyszedł do końca, że on się trochę wlecze i że nie do końca potrafił w wersji serialowej oddać tę taką narrację, opowieść, snucie się Ferrantowego pisania, bo ono jest też dosyć charakterystyczne, ono skupia się na przeżyciach wewnętrznych, na interpretacji wydarzeń, które dzieją się naszym bohaterom, ale najczęściej naszym bohaterkom, więc tutaj nie za bardzo to wyszło, ale jak ktoś lubi Ferrante, no to jednak to jest pozycja obowiązkowa. A druga włoska pozycja to jest The Good Mothers. I to jest bardzo ciekawy serial, dlatego że on też ma coś wspólnego z uniwersum Ferrante, to znaczy aktorów. Główna bohaterka to jest ta sama aktorka, która gra Lilę w Genialnej przyjaciółce. Teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale zaraz to sprawdzę. I to jest serial oparty nieco na faktach, nieco kryminalny, przedstawiający historię kilku kobiet, które doprowadziły do tego, że bossowie, najważniejsi bossowie Nangretty, czyli tej ważnej włoskiej mafii, zostali skazani. Czyli kobiety, które zawsze w tym patriarchalnym, mafijnym świecie grały drugą rolę, grały drugie skrzypce, one w pewnym momencie się zaczynają buntować i zaczynają pomimo ogromnej presji i ryzyka, które ciąży na ich życiu, działać i współpracować z policją.
The Good Mothers można chyba obejrzeć na Disney+, dobrze pamiętam?
Zgadza się. Tak jest i to jest serial, który był puszczany w Cannes nawet, więc już to jest takim znaczkiem jakości i ja też się do tego znaczka jakości przykładam i podpisuję.
To ten serial jeszcze przede mną. Ja go jeszcze nie widziałam, ale też właśnie mam takie poczucie, że tam jest duży ciężar gatunkowy, że to nie jest lekki serial z tego, co opowiadasz.
Tam nie ma nacisku położonego na cierpienie, czy brutalność, czy jakieś okropne rzeczy, które w tym serialu się wydarzają kobietom. Natomiast na pewno jest to serial, który jest takim apendiksem do tych wszystkich seriali o mafii, które z lubością oglądamy, czyli Suburra, Gomorra, ale też seriale z innych krajów, bo one pokazują taką część, która jest ukryta w tych serialach o tych fajnych, dobrych, złych gangsterach, ścigających ich policjantach i całym kontekście, w którym oni żyją.
To jeżeli myślimy o takich serialach, które są trochę lżejsze na wakacje, to ja bym jeszcze wrzuciła w tę listę, to jest serial, który kolejny sezon miał premierę, drugi sezon miał premierę na początku tego roku, czyli Ginny i Georgia. To jest serial, który bym nazwała tak, jak ktoś lubi Gilmore Girls i chce, żeby było tam trochę bardziej kryminalnie i trochę mniej bajkowo, no to jest Ginny i Georgia, serial, który można obejrzeć na Netflixie i to jest taki serial, który tak się obejrzy przyjemnie, polubi się tych bohaterów, bohaterki i tak trochę przeleci.
Tak, to jest serial fast food, ja bym go też wrzuciła w jedną szufladę z takimi produkcjami jak Emily w Paryżu, natomiast
bez przesady.
Lepszy, wciąga w przeciwieństwie do Emily w Paryżu.
Nie no, Emily w Paryżu jest potwornie głupim serialem.
Oj, Ginny i Georgia też nie są wybitnie inteligentne, tylko po prostu są tak zrobione, że nie da się przestać konsumować tego serialu. Sama wpadłam w te tę króliczą norę, jaką mi zaserwował ten serial i obejrzałam po prostu ciągiem te dwa sezony i też pewnie obejrzę trzeci, jak się tylko pojawi. Natomiast nie uważam, że to jest dobry serial. To jest po prostu, często używam tego porównania, to jest śmieciowe jedzenie serialowe.
To z takich seriali, które są zabawne, a które no nie są fast foodem, to ja bym jeszcze wrzuciła Niemieckiego geniusza, czyli serial, który jest serialem o robieniu serialu i jest z takim ciekawym twistem, a jednocześnie jest zabawny, z dystansem, ale też mówi coś i o rynku produkcji seriali, i o ludziach. Wiesz, że to jest taki serial, który wydaje mi się, że łączy to, że jest mądry i zabawny.
Tak, jest taki... My bardzo dużo oglądamy. Seriale po prostu konsumujemy. I ja się za każdym razem cieszę, jak znajdę coś, co jest inne. Coś, co jeszcze czegoś nie widziałam. Coś, co nie wpada, czy w kolejny kryminał, czy komedii, czy właśnie lekkiego serialu obyczajowego, czy komedii kostiumowej. Teraz tutaj mówię o Bridgertonach i o tym całym świecie. Tylko właśnie coś, co gdzieś tam balansuje na różnych poziomach. I nawet jeśli to nie jest super ekstra precyzyjnie dobre. To znaczy też mamy jakieś te zarzuty do Niemieckiego geniusza, możecie posłuchać naszego odcinka, który poświęciłyśmy w dużej mierze temu serialowi, to mnie to przyciąga. I okazuje się, że w 2023 roku, kiedy właśnie codziennie dostajemy coś nowego, to można rzeczywiście dostać coś nowego. I taki właśnie jest Niemiecki geniusz.
Tak, chociaż mam takie poczucie, że rzeczywiście to jest taki serial, który... Żeby złapać, co tam się dzieje, to nie można na nim przysnąć. Czyli to nie jest taki serial, wiesz, do sprzątania. Ty masz tę kategorię seriali do sprzątania, tak? Czyli ja na przykład do sprzątania włączam Chirurgów, sezon 14 w trakcie. Ale ten serial jednak, żeby złapać te kąski, to trzeba jakoś tak bardziej być uważnym na to, co się dzieje.
Tak, i pewnie niektóre kąski też nam umykają, dlatego że nie powiedziałyśmy o tym, że to jest serial niemiecki i tam jest dużo niemieckiego kontekstu, takiego społecznego, politycznego, klasowego, rasowego, więc ogląda się go i jak ktoś ma tam większe zainteresowanie tematem naszych zachodnich sąsiadów, to na pewno też włapie więcej niż my.
To jeszcze jak jesteśmy przy aktorach, to ja bardzo lubię serial Barry, o którym rzadko tutaj rozmawiamy. Właściwie on się nigdy nie pojawił jako bohater oddzielnego odcinka, a może szkoda, tak w sumie myślę, że może kiedyś zrobimy oddzielny odcinek, bo to jest interesujący serial o takim mordercy na zlecenie, który w wyniku różnych zbiegów okoliczności postanawia się przekwalifikować i zostać aktorem.
Tak, Barry jest ofiarą sukcesji. Jeśli po prostu okropni bohaterowie sukcesji mają kogoś tak naprawdę na sumieniu bardzo, to właśnie serial Barry, który musiał, jego ostatni sezon, bo musiał konkurować z sukcesją, a konkurowanie z sukcesją w tym roku było skazane na porażkę. I pomimo tego, że to jest jeden z nielicznych seriali, który trzymał poziom, trzymał gardę przez cały swój czas trwania, to jakoś przeszedł bokiem, więc jeśli macie coś nadrobić z tego ostatniego półrocza, to rzeczywiście Barry jest tutaj dobrym pomysłem i on też korzysta z tego takiego mojego jednego z ulubionych tropów w amerykańskiej popkulturze, czyli trochę śmieje się z ludzi z Los Angeles, którzy też w Stanach są specyficznie postrzegani i te postacie z Los Angeles zawsze są takie dosyć frywolne, żeby nie powiedzieć głupsze. Tak jakby to słońce i ta piękna pogoda, którą ma się cały rok, nie wiem, wypalała komuś jakieś głębsze myśli, czy jakoś niekorzystnie działała na naszych bohaterów. Natomiast ja bardzo lubię ten wątek, lubię też seriale, które się dzieją w Los Angeles i bardzo, bardzo polecam Barry'ego.
Bill Harder w tytułowej roli jest naprawdę znakomity, więc no biedny ten Barry. Może go spróbujemy jakoś jeszcze podnieść w jakichś odcinkach i pogadamy o Barrym, ale tymczasem skrót informacji Radio Tok FM, a po nich wracamy do zestawienia seriali, które polecamy, które miały premierę w tym roku i tych, na które czekamy w drugiej połowie.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj podsumowujemy pierwsze półrocze 2023 roku, oczywiście w temacie seriali. Przed chwilą rozmawiałyśmy o Barym, a teraz chciałam ci zaproponować rozmowę o takiej całkiem świeżej nowości, czyli o Czarnym lustrze. Na ten temat jeszcze będziemy miały w te wakacje odcinek, całkiem wkrótce, ale no, wraca serial po dłuższej przerwie. Serial, który też był przebojem, ale miał swoje ups and downs. Miał odcinki, których nie zapomnę nigdy, które do tej pory śnią mi się po nocach.
Bo to antologia. Dodajmy dla tych, którzy nie widzieli, że to nie jest serial, który ma jednostajną fabułę, tylko każdy odcinek jest inną opowieścią.
No i nie sposób jest zrobić taki serial w formule antologii, żeby wszystko było idealne i perfekcyjne, ale za to antologia daje ogromne pole do popisu, jest wielkim wyzwaniem dla twórców, twórczyń, ale też jest takim przyjemnym sposobem dla widzów i widzek, żeby oglądali, robili rankingi swoich ulubionych postaci, swoich ulubionych odcinków. No i jak wygląda ten najnowszy sezon na tle tych poprzednich? Moim zdaniem, tak jak wcześniej już bywało, jest bardzo, bardzo nierówny.
No tak, to właściwie tak można to podsumować, chociaż ja uważam, że jeżeli chodzi o taką warstwę pewnej publicystyki serialowej, to Czarne lustro jest w czołówce, jeżeli chodzi o to, jak serial może opowiadać o świecie, jak może pokazywać różną wizję rzeczywistości, jak może nas zmuszać do myślenia, nawet w tych słabszych kawałkach, kiedy to, wiesz, te słabsze kawałki dla mnie Czarnego lustra to są opowieści o takim łopatologicznym podejściu do tematu. Wiesz, kiedy mam takie poczucie, że się stają tacy, wiesz, po prostu wręcz paternalistyczni, tacy, jakby to powiedzieć nawet.
Pedagogiczni.
Tak, ale w tym złym.
Tak, ale w tym złym. Edukować i straszyć.
Tak, tak, tak. W tym złym znaczeniu. A kiedy ten serial zadaje pytania i pokazuje jakąś rzeczywistość i mówi, a myślisz, czy to jest możliwe, a jak ty byś się zachowała w tym, to wtedy jest najlepszy. Więc ja bym tak nawet podzieliła te odcinki na te, które są takie, wiesz, proste, prostackie i takie mówiące, to jest złe albo to jest dobre, na te, które zmuszają do myślenia.
Ja też myślę, że nasza percepcja się mocno zmieniła, bo w ogóle tytuł Czarne lustro wszedł do naszego języka. I na przykład mówimy o czymś, jak zobaczymy jakąś nową technologię, co do której nie jesteśmy pewni, czy której dobrze nie znamy, to mówimy, wow, to jest jak z Czarnego lustra. Ale to jest serial, który rozpoczął swoją przygodę w 2011 roku, to jest ponad dekada. My jesteśmy dużo bliżej do tego Czarnego lustra, czyli do takiej nieokreślonej przyszłości z technologią, która jednocześnie może zbawiać i może zabijać. I też myślałam sobie o tym szóstym sezonie w kontekście tego, że na przykład w Unii Europejskiej teraz są pierwsze regulacje wymyślane i akceptowane dotyczące sztucznej inteligencji, AI Act i różne organizacje, które naciskają na to, żeby stanowione prawo chroniło właśnie prawa człowieka, prywatność, żebyśmy właśnie nie mieli tej sytuacji, która w Czarnym lustrze się pojawia, że oddajemy swoją wolność za swoją wygodę albo bezpieczeństwo. Więc myślę, że to Czarne lustro jako już koncept się trochę zestarzał, że my już żyjemy w tych czasach Czarnego lustra, nie tak jak 10 lat temu i być może coraz trudniej jest wymyślić jeszcze bardziej pokręcone i straszniejsze wykorzystania tej sztucznej inteligencji czy technologii, bo ona już po prostu tutaj jest.
No pewnie tak, ale tak mam poczucie, że zatrzymajmy tę rozmowę, bo będziemy mieć oddzielny odcinek na temat Czarnego lustra. I
to z ekspertkami lepszymi od nas.
Zdecydowanie, w temacie nowych technologii, więc myślę, że za parę tygodni będziemy tutaj na ten temat rozmawiać. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle dobry moment na premierę kolejnego sezonu Czarnego lustra, to znaczy właśnie wakacje i ta chęć lekkości może nie, nie być najlepszym momentem, ale tak myślę, że powiedziałaś, padło hasło Bridgertonowie, no to nie wiem, czy ktokolwiek przegapił, ale może ktoś, więc jeżeli lubicie Bridgertonów, no to na Netflixie można obejrzeć prequel serialu Bridgertonowie, Queen Charlotte, Królowa Charlotta, historia no tej królowej, która pojawia się w Bridgertonach, jak to się stało, że została królową, jak wyglądała ta historia miłosna jej i króla.
Ja jeszcze chciałam wrócić trochę do klimatów post-apo, bo na Apple TV Plus pojawił się nowy serial, który się nazywa Silos i który też opiera się na takim dosyć znanym koncepcie tego, że oczywiście Ziemia uległa zniszczeniu, nie można żyć, ludzie są zamknięci, skupieni w jednym miejscu, no i oczywiście co się dzieje, jak ludzie nie mogą wyjść, są zamknięci w jakiejś puszce pod ziemią. No, dzieją się rzeczy straszne i to jest trochę... Mi się ten serial kojarzył z koncepcją Snowpiercera, która też jest gdzieś tam eksploatowana przez różne seriale i różne filmy, czyli pociąg, który jedzie i który ma różne wagony i te wagony odpowiadają klasom społecznym i mniej więcej Silos też się na tym skupia i pomimo tego, że cały czas mówię, że to wszystko, co tam jest w tym serialu, jest nam dosyć dobrze znane, to jednak ten serial przykuł moją uwagę. Jeśli tęsknicie za post-apo i jeszcze was The Last of Us nie nakarmił tymi wątkami, no to polecam bardzo Silos.
To jeszcze dorzucę, jak post-apo i idziemy takimi klimatami pewnych klasycznych schematów, no to klasyczny schemat to serial superbohaterski, ale wywrócenie tej koncepcji to niezły serial Nadzwyczajna.
To jest serial... Extraordinary, tak.
Tak, to jest serial o dziewczynie, która nie ma mocy w świecie, w którym każdy człowiek dojrzewając te moce nabywa i zdobywa. Czyli po prostu w procesie dojrzewania ktoś, jakby każda osoba mieszkająca w tym świecie po prostu odkrywa, że ma jakąś nadzwyczajną moc, a główna bohaterka okazuje się, że tej mocy nie ma i przez to jest właśnie nadzwyczajna. Bardzo ciekawa koncepcja, serial do obejrzenia Disney+, o dojrzewaniu, o takim nieprzystosowaniu do świata. Dużo zabawnych tych mocy, w sensie, że to nie są wszystko supermeni, tylko mają takie bardzo dziwne niektórzy te zdolności. No, jakoś z takiej kategorii lekkich seriali. Pamiętam, że na tym parę razy się uśmiechnęłam i parę razy zaśmiałam, więc polecam.
Zdałam sobie sprawę, że jest to jedyny brytyjski serial, który obejrzałam w minionym półroczu. Chyba nic innego z Wielkiej Brytanii nie oglądałam. A przepraszam, Statystów sobie przypominałam, no ale to nie jest nowy serial. Odpadłam też na Świecie według Kang, który to jest serial z cyklu Kochasz albo Nienawidzisz. Ja jestem w tej drugiej grupie.
Jesteśmy tam razem.
Ale jak macie odrębne zdanie, to piszcie, jaką macie argumentację, bo ja tam naprawdę nie dałam rady wytrzymać więcej niż chyba 2 czy 3 odcinków. Natomiast chętnie bym obejrzała coś dobrego brytyjskiego jeszcze, więc jeśli macie coś do polecenia, co jest dostępne na tych portalach streamingowych, które są w Polsce, bo z tymi brytyjskimi serialami też jest tak, że one, na przykład te seriale z BBC są gdzieś poupychane w różnych miejscach internetu, to dajcie nam znać. seriale@maupato.fm, ja chętnie coś obejrzę ciekawego.
Ja to ci powiem, jaki widziałaś jeszcze brytyjski serial w tym roku.
Aha.
Będzie bolało Adama Keya.
A to było w tym roku? Ojku, jak ten czas wolno leci.
Kanal Plus Online, serial opowiadający o lekarzu, który jest lekarzem położnikiem i to, co ciekawe, to scenarzystą tego serialu jest Adam Key. To jest autor książek, też bardzo popularnych w Polsce, który sam był lekarzem, w sensie pracował w szpitalu, był lekarzem, teraz jest pisarzem, autorem scenariuszy i to jest serial, który jest taki no, bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o to, jak wygląda publiczna służba zdrowia i z czym publiczna służba zdrowia się mierzy.
Trochę, jeśli już jesteśmy przy Kanal Plusie, to mam 2 dygresje. Trochę Sortownia aspirowała do tego, żeby być polskim Będzie Bolało. To jest serial z Andrzejem Chyrą, który jest takim nowością. Można go też tam na Kanal Plusie i Polsat Box oglądać. Natomiast uważam, że nie dorasta Będzie Bolało do pięt. A drugą dygresję, którą mam związaną z Kanal Plusem, to jest serial Yellow Jackets. dlatego że drugi sezon, w Stanach go mieli już chyba dobre 3 czy 4 miesiące temu. Koleżanka, która jest teraz w Kanadzie, którą pozdrawiam serdecznie, Emilia, starała się nie spoilować mi tego serialu.
To jest zazdrość, proszę Państwa. Tutaj jest krótka dygresja pełna zazdrości Anny Pikutowskiej.
I to jest rzecz, która mnie bardzo zachwyciła w zeszłym roku. Taka zupełnie gdzieś poza głównymi nurtami serialowych poleceń i tego, co się ogląda i tego, co się poleca. Więc Yellow Jackets jest absolutnym złotem. I na razie z tego, co widzę, ten drugi sezon jest nawet lepszy niż pierwszy.
Myślę, że Yellow Jackets jakoś szerzej tutaj omówimy, ale rzeczywiście to jest serial, po który warto sięgnąć. Ja też się zastanawiam, jak to będzie z Wystawionymi, jeżeli już rozmawiamy o brytyjskich też serialach, czyli serialu, który pierwsze sezony miał na Zoomie. Michael Sheen i David Tennant grali samych siebie i próbowali stworzyć sztukę teatralną na Zoomie w czasie pandemii, więc teraz jest, zaraz będzie trzeci sezon, zobaczymy, czy on się w ogóle w Polsce pojawi. Na razie się niestety na to, wydaje mi się, nie zanosi niestety, no ale to jest też taki serial, za którym tęsknię a propos takiej zazdrości tego, co jest dostępne na świecie, a czego nie obejrzymy legalnie tutaj w Polsce, bo to też ważne.
I znowu mówisz o serialu brytyjskim, czyli to jest to samo narzekanie.
Tak, to jest to samo narzekanie, tak, tak, tak. Kawałek narzekania. Dobrze, ale mamy 3 minuty, to powiedz mi, na co czekasz w tym roku?
Dobrze, to szybko, krótkimi strzałami mówię o tym, że bardzo czekam na Pana Samochodzika, czyli polską nową wersję. Czekam, gryzę paznokcie, bo to jest jedna z moich ulubionych książek z dzieciństwa i boję się, że Netflix ją zmasakruje, tak jak już się zdarzyło z kilkoma innymi produkcjami, szczególnie tymi polskimi, więc nie wiem, może warto by było po prostu czekać i nie doczekać tego serialu. Też bardzo czekam na nowy sezon True Detective i bardzo czekam na drugi sezon serialu The Bear.
To ja się dołączam i dodam jeszcze jedną rzecz, na którą czekam w tym roku, a na którą ty prawdopodobnie nie czekasz, ale myślę, że jakoś cię namówię do obejrzenia, czyli na trzeci sezon Bridgertonów. To było głębokie i ciężkie westchnięcie Anny Piekutowskiej.
I to jeszcze mam 2 seriale, na które czekam i dzięki którym będę mogła trochę ponarzekać. Jeden serial to jest Poker Face. To jest serial, który już miał swoją amerykańską premierę i większość świata miała okazję go zobaczyć, natomiast my w Polsce cały czas czekamy na jego premierę. Ja bardzo się nakręciłam, zresztą opowiadałam o tym, chyba właśnie mamy co pół roku takie odcinki na zasadzie, co polecamy i na co czekamy. I ja wtedy bardzo też mówiłam, że jestem pełna nadziei i na razie ta moja nadzieja to tylko chyba wyparowuje, a nie się jakoś intensyfikuje. A drugi serial to jest Uniwersum Gwiezdnych Wojen z Disneya. Będzie premiera Ashoki, czyli wreszcie Disney zrobił serial o kobiecej bohaterce z świata Gwiezdnych Wojen, Star Warsów. I pomimo tego, że mam różne uczucia dotyczące tych opowieści, które nam Disney serwuje i one są bardzo, bardzo nierówne, to tutaj chciałabym, żeby ten serial był dobry. Po prostu chciałabym, żeby był dobry.
No na pewno obejrzymy ten serial, porównajmy też do innych seriali z tego uniwersum. Zresztą mamy odcinek, w archiwum możecie znaleźć odcinek o tym, co myślimy o serialach z uniwersum Gwiezdnych Wojen, które są dostępne na Disney+.
A co wy będziecie oglądać w wakacje? Co jeszcze dorzuciłybyście do naszego podsumowania minionego półrocza? Co was zachwyciło? Szczególnie czekamy na te mniej mainstreamowe polecenia. Możecie do nas pisać na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale oraz na mailu seriale@maupato.fm.
Do usłyszenia za tydzień w sobotę po 18:00.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.